Rozdział 7. Co chronimy w Parku Narodowym Bory Tucholskie? Park Narodowy Bory Tucholskie jest parkiem typowo leśnym, drzewostany stanowią aż 83% jego powierzchni. W czasie wycieczki po parku rzuca się w oczy zdecydowana dominacja jednego gatunku drzewa, sosny. Gdzieniegdzie w domieszce znajduje się brzoza, w bardziej wilgotnych, żyznych siedliskach. Wzdłuż strugi siedmiu jezior oraz nad brzegami zbiorników wodnych spotkać można nieco więcej gatunków liściastych. Olsze, topole osikę, dęby jesiony. Jednym z najcenniejszych w parku siedlisk leśnych jest bór chrobotkowy, wykształcający się na najuboższych, suchych glebach. Cenne są również porastające podmokłe tereny bory bagienne, a także niewielkie fragmenty łęgów. Jednak w drzewostanach parku dominuje bór świeży, z charakterystycznymi gatunkami jak borówka czarna, borówka brusznica, różne gatunki widłaków. Mimo że bory świeże nie przedstawiają większej wartości przyrodniczej same w sobie, to jako część ekosystemu, pełnią kluczową rolę w ochronie cennych siedlisk wodnych, nieleśnych, a także gatunków roślin, zwierząt i grzybów występujących w parku. Nieleśne ekosystemy lądowe reprezentowane są przez niewielkie płaty siedlisk łąkowych, wrzosowiska, wydmy oraz torfowiska. Spośród występujących w parku zwierząt do najcenniejszych z pewnością można zaliczyć ptaki, między innymi zimorodka, żurawia, bielika, puchacza, włochatkę, dzięcioła czarnego, a także gniazdujące w dziuplach kaczki, gongoła i nurogęś. Jednak zdecydowanie największym skarbem tego obszaru są jeziora. To ich wysoka wartość przyrodnicza zadecydowała o utworzeniu na tym terenie parku narodowego. Na obszarze niespełna 5000 hektarów występuje aż 21 różnej wielkości jezior, od największego jeziora ostrowitego o powierzchni 272,27 hektara, po małe jeziorka jak Kacze Oko, Rybie Oko, Kociołek, których powierzchnia nie przekracza 1 hektara. Jeziora parku cechują się dużym stopniem naturalności, są też silnie zróżnicowane pod względem siedliskowym. Występują tu jeziora oligotroficzne, eutroficzne i dystroficzne. Do szczególnie cennych zbiorników zalicza się jeziora lobeliowe i ramienicowe. Przemierzając szlaki i ścieżki parku nie sposób nie minąć choć jednego zbiornika wodnego. Łączna powierzchnia ekosystemów wodnych wynosi 11,5% powierzchni parku. Rozdział 8. Z kart historii obszaru obecnego Parku Narodowego Bory Tucholskie. Ze względu na ubogie, trudne do uprawy, piaszczyste gleby, obszar obecnego parku i jego otuliny nigdy nie był zbyt gęsto zaludniony. Główne ośrodki osadnicze skupiały się w pobliżu rzek i jezior oraz na niewielkich obszarach, na których wykształciły się nieco lepsze gleby. Na przykład na tak zwanej Wyspie Bruskiej. Najstarsze ślady osadnictwa odnalezione na terenie parku to mezolityczne, około od 8000 do 4200 lat przed naszą erą. Obozowiska skupione nad jeziorami Ostrowite, Zielone i Bełczek. Miejscowa ludność od zawsze korzystała z tego, czego w borach nigdy nie brakowało, z lasów i jezior. Dominowało tu więc użytkowanie lasów, bartnictwo, smolarstwo, łowiectwo, zbieractwo, rozwijało się też rybołówstwo. W 1291 roku książę pomorski Mściwoj, inaczej Mestwin II, przekazał tereny stanowiące północną część obecnego parku zakonowi Augustianów ze Sfornegaci. Granica otrzymanych przez zakon ziem biegła, od Drzewic do końca jeziora Jelonek, do Plęsna, poprzez które płynie Mielnica, brzegiem do jeziora Łukowskiego. Sfornigacki zakon otrzymał również jeziora Karsińskie, długie, widoczno i zielone z prawem do połowu ryb, a wcześniej także kilka osad, w tym Zwierzyniec, dzisiejsze Małe Sfornegacie. W latach od 1330 do 1454 tereny obecnie administrowane przez park zarządzane były przez państwo krzyżackie, a następnie weszły w skład polskich dóbr królewskich. Po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 roku, ziemie te przez długie lata należały do Prus, aż do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Od 1894 roku tereny leśne leżące dziś w granicach parku, w większości należały do Nadleśnictwa Chociński Młyn. W 1911 roku weszły one w skład nowo utworzonego nadleśnictwa Chojnice, potem Klosnowo. W 1973 roku nadleśnictwo Klosnowo przestało istnieć i stało się jednym z dwóch obrębów nadleśnictwa Rytel. Dzięki prowadzonemu od 2008 roku programowi odszukiwania śladów osadnictwa i głównych szlaków komunikacyjnych istniejących na tym terenie na przełomie XIX i XX wieku, udało się na obszarze obecnie administrowanym przez park zlokalizować aż 18 dawnych, nieistniejących już osad. Analiza map archiwalnych oraz prace terenowe wykazały, że obszar ten był kiedyś znacznie bardziej zaludniony niż obecnie. Znajdowały się tu pojedyncze domy lub niewielkie osady, dwa młyny, cegielnia, wapienniki, czyli piece do wyrobu wapna i przystanek kolejowy. Udało się także odtworzyć najważniejsze szlaki komunikacyjne, wykorzystywane na przełomie wieków. Niełatwo znaleźć dziś w parku ślady po jego dawnych mieszkańcach. Mogą to być porośnięte trawą niewielkie pagórki, pojedyncza jabłoń, pozostałość po przydomowym sadzie, zardzewiała podkowa lub zgubiony żołnierski guzik. Rozdział 9. Rezerwat biosfery Bory Tucholskie. Koncepcja utworzenia na obszarze Borów Tucholskich rezerwatu biosfery od dawna była szeroko dyskutowana w kręgach naukowców, regionalistów oraz lokalnych organizacji przyrodniczych i turystycznych jako niezbędna do właściwej ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego tego niezwykłego regionu. Ostatecznie, po wielu latach starań, dnia 2 czerwca 2010 roku utworzony został rezerwat biosfery Bory Tucholskie jako 10. i największy rezerwat biosfery w Polsce. Park Narodowy, razem z 25 rezerwatami przyrody, należy do najcenniejszej przyrodniczo części obszaru, strefy rdzennej. Głównym celem istnienia rezerwatu jest zachowanie jego wartości przyrodniczych przy jednoczesnym wspieraniu rozwoju ekonomicznego i społecznego, a także promocja regionu. Rozdział 10. Natura 2000 w Parku Narodowym Bory Tucholskie. Sieć Natura 2000 to europejski system obszarów chronionych funkcjonujący w krajach Unii Europejskiej. Ma na celu ochronę zagrożonych gatunków roślin, zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych, charakterystycznych i cennych dla kontynentu europejskiego. Podstawą tworzenia i funkcjonowania sieci Natura 2000 są dwie dyrektywy zwane ptasią i siedliskową. W obszarach sieci chroni się nie cały ekosystem, ale wybrane gatunki bądź siedliska, dla których dany obszar został wyznaczony. Park Narodowy Bory Tucholskie pokrywa się częściowo z dwoma obszarami sieci Natura 2000. Obszarem specjalnej ochrony ptaków wieki Sandr Brdy, PLB 220001, wyznaczonym m.in. dla ochrony gatunków, takich jak puchacz, bielik, zimorodek, żuraw, nurogęś, gongoł. Specjalnym obszarem ochrony siedlisk Sandr Brdy, PLH 220026, wyznaczonym m.in. dla ochrony takich siedlisk jak bory chrobotkowe, torfowiska, wrzosowiska, jeziora lobeliowe, jeziora ramienicowe oraz gatunków traszki grzebieniastej, bobra, wydry. Rozdział 11. Wycieczki rowerowe po Parku Narodowym Bory Tucholskie. Wycieczka niebieskim szlakiem rowerowym z Drzewicza do Klosnowa. Około 11 km. Wycieczkę rozpoczynamy w miejscowości Drzewicz, malowniczo usytuowanej pomiędzy Jeziorem Łąckim a Jeziorem Dyczk. Warto zatrzymać się na chwilę na mostku na Berdzie, oddzielającej oba jeziora, nie tylko po to, aby podziwiać piękne widoki, ale również by poobserwować ptaki. Można tu zobaczyć łabędzie, perkozy, kilka gatunków kaczek, a nawet zimorodka. Drzewicz. Pierwsza wzmianka o osadzie pojawia się w 1377 roku przy opisie granic dóbr rodziny Czarnowskich. W XVII wieku istniała tu karczma królewska, potem kolejno królewskie pustki, czyli skupisko kilku gospodarstw poza zwartą zabudową, królewska osada, a w XIX wieku wieś włościańska, czyli chłopska. Obecnie jest to miejscowość typowo wypoczynkowa z kilkoma ośrodkami wczasowymi oraz polem namiotowym. Skręcając z drogi asfaltowej, po swojej prawej stronie pozostawiamy siedzibę obwodu ochronnego Drzewicz, dawną leśniczówkę wybudowaną w 1902 roku. Powierzchnia Parku Narodowego Bory Tucholskie podzielona jest na cztery obwody ochronne. Są to trzy leśne obwody ochronne, Drzewicz, Dębowa Góra i Bachorze oraz jeden wodny, Struga Siedmiu Jezior. Za ochronę każdego z obwodów odpowiedzialny jest jego konserwator, mieszkający w siedzibie obwodu ochronnego, za wyjątkiem konserwatora wodnego obwodu ochronnego. Konserwatorzy czuwają nad realizacją zadań ochronnych na zarządzanym przez siebie terenie, a także informują na bieżąco dyrekcję parku o stanie infrastruktury turystycznej, pojawiających się zagrożeniach dla przyrody parku i tym podobnych. Mijając drewnianą bramę, na której znajduje się mapa i zasady zwiedzania parku, wjeżdżamy na tak zwaną czarną drogę zwaną także żużlówką. Droga ta przecina park w linii północ-południe i jest dla turysty rowerowego zdecydowanie najwygodniejszą i najmniej wymagającą trasą parku. Choć równa nawierzchnia zachęca do osiągania dużych prędkości, warto nieco zwolnić, rozejrzeć się dookoła lub zatrzymać choć na chwilę przy rozległych kobiercach szarych chrobotków, rodzaju naziemnych porostów, to jest organizmów zbudowanych z komórek glonu i grzyba. Chrobotki rozwijają się na bardzo ubogich i suchych glebach i tworzą tak zwane bory chrobotkowe. Siedlisko chronione prawem europejskim. Najpiękniejsze i najlepiej zachowane bory chrobotkowe parku znajdują się w jego północnej części. Sosnowy bór chrobotkowy, to bór sosnowy, charakteryzujący się stosunkowo małym zwarciem drzewostanu, słabo wykształconym podszytem i występowaniem bardzo dużej ilości porostów krzaczkowatych w runie. Przede wszystkim różnych gatunków chrobotków. Bór ten wykształca się na skrajnie ubogich i suchych siedliskach, na glebach piaszczystych o dużej przepuszczalności i niskim poziomie wody gruntowej. Bory chrobotkowe występują na obszarze niemal całej Polski, jednak najlepiej zachowane są w północnej i zachodniej części kraju, w tym w borach tucholskich. Głównym zagrożeniem dla borów chrobotkowych jest wzrost żyzności siedliska, a także zbyt duże zacienienie uniemożliwiające rozwój porostom. Zbiorowisko to ma charakter przejściowy i aby je utrzymać zwykle trzeba stosować zabiegi z zakresu ochrony czynnej, do których należy m.in. grabienie ściółki, rozluźnianie zwarcia drzewostanu, niedopuszczanie do eutrofizacji siedliska. Początkowo nasza trasa biegnie równolegle z czarnym szlakiem rowerowym i czarnym szlakiem pieszym. Po chwili czarny szlak rowerowy odbija na zachód, a my podążamy dalej na południe aż do jeziora Nierybno, w całości objętego ochroną ścisłą. Jest to jedno z ośmiu jezior lobeliowych znajdujących się w granicach parku. Występuje tu zbiorowisko roślinne poryblina jeziornego i lobeli jeziornej, a także bardzo dobrze zachowana populacja elismy wodnej. Ta niepozorna, mało znana roślina z rodziny żabieńcowatych to jeden z najcenniejszych gatunków parku. Jest rośliną wieloletnią, rozmnażającą się płciowo i wegetatywnie. Osobniki mogą być zróżnicowane morfologicznie, wykształcają kwiaty podwodne lub nadwodne, część osobników rosnących płytko, poza typową podwodną rozetą tworzy także długoogonkowe, eliptyczne liście unoszące się na powierzchni wody. Elisma jest endemitem europejskim, co oznacza, że występuje wyłącznie w tym rejonie świata. Obecnie w Polsce elisma znana jest z 64 zbiorników wodnych. Wszystkie zlokalizowane są na Pomorzu, z czego prawie połowa w borach tucholskich. W parku elisma występuje w jeziorach Małe Gacno, Wielkie Gacno, Małe Grzywce, Nierybno, Głuche, co stanowi aż 8% wszystkich stanowisk w Polsce. Jeziora lobeliowe to jeziora charakteryzujące się przeźroczystą wodą o małej twardości i niskiej żyzności trofii, zwykle o odczynie kwaśnym lub obojętnym. Jeziora lobeliowe wyznacza się za pomocą kryterium florystycznego, czyli obecności jednego z trzech gatunków wskaźnikowych, lobeli jeziornej, od której pochodzi nazwa tego typu jezior, poryblina jeziornego i brzeżycy jednokwiatowej. Według różnych źródeł, w Polsce występuje od 150 do około 170 jezior lobeliowych. Niemal wszystkie zlokalizowane są na Pomorzu, tylko trzy na Pojezierzu Mazurskim i jedno w Karkonoszach. Zbiorniki te położone są zwykle na siedliskach borów sosnowych, borów mieszanych i kwaśnych buczyn, z których w niewielkiej ilości spływają do zbiornika kwasy humusowe, bardzo istotne w utrzymaniu właściwego pH zbiornika. Jest to ważne dla występujących w nich gatunków roślin, ponieważ niezbędny do fotosyntezy dwutlenek węgla pobierają one wyłącznie w postaci wolnej, a takiego jest najwięcej przy pH poniżej 7. Jeziora lobeliowe są bardzo podatne na zaburzenia, nawet pozornie niewielkie zmiany w ich otoczeniu zręby, użytkowanie rekreacyjne, spływ biogenów z pól, mogą nieodwracalnie zniszczyć ten unikatowy ekosystem. Jeziora lobeliowe jako siedlisko przyrodnicze ujęte zostały w załączniku i dyrektywy siedliskowej, co oznacza, że chronione są w ramach sieci Natura 2000. W granicach Parku Narodowego Boryt-Tucholskie występuje aż 8 jezior lobeliowych. Są to Małe Gacno, Wielkie Gacno, Nierybno, Głuche, Kocioł, Małe Krzywce, Wielkie Krzywce i Łyska. Tuż za jeziorem Nierybno, czarna droga tworzy ostre zakole, otaczając dawne wyrobisko torfu, tak zwany Pętle Lipnickiego. Jeszcze w latach 80. pobierano stąd ten cenny materiał na potrzeby szkółki leśnej w Klosnowie. W wyniku tych prac powstało zagłębienie, które wypełniło się wodą. Obecnie możemy obserwować stopniowe ponowne zarastanie zbiornika, czyli sukcesję wtórną. Ostatecznie wykształci się tu prawdopodobnie bór bagienny. Tymczasem jednak z otwartej tafli wody korzystają licznie występujące tu płazy, szczególnie żaby z grupy żab zielonych, które ciepłymi letnimi wieczorami urządzają koncerty nie mające sobie równych w okolicy. Zwiedzanie tego malowniczego zakątka ułatwia drewniana kładka, ścieżka spacerowa o długości około 1 km. Miejsce to nazwę zawdzięcza profesorowi Ludwikowi Lipnickiemu, znanemu lichenologowi, wieloletniemu badaczowi i miłośnikowi borów tucholskich, członkowi Rady Naukowej PNBT, poecie i pisarzowi. A oto jak sam profesor Lipnicki opisuje powstanie swojej pętli w książce Duch Czarnej Wody. Nazwę tę ktoś Janusz Kochanowski, Marian Boiński, a może Marek Wilcz? Nie pamiętam, rzucił kiedyś od tak sobie i ... pozostała. Jej praźródło było prozaiczne. Jeszcze w początkowym okresie mojego buszowania po borach, raz czy drugi, w rozmowach na temat tego urokliwego zakątka użyłem nazwy pętla. Później do tego określenia dołożono moje nazwisko w sensie pętla, o której często wspomina Lipnicki, by potem już pozostawić tak, jak jest. Gdybym to ja wiedział, jak się potoczy ta onomastyczna historia, to zapewne nazwałbym miejsce inaczej, może bardziej poetycko. Być może byłby to zakątek. Albo świątynia. Ostatecznie zakole. Lub uroczysko. A tak, została pętla. Z niezbyt przyjemnymi skojarzeniami i konotacjami. Jadąc dalej na południe mijamy skrzyżowanie szlaków pieszych, czerwonego i zielonego. Tu także kończy się czarny szlak pieszy łącznikowy, który towarzyszył nam od Drzewicza. Odbijając w lewo, możemy pokonać malowniczą trasę wzdłuż jeziora Jeleni Ostrowite aż do południowej granicy parku. Jadąc w prawo, północnym brzegiem jeziora Płęsno, dotrzemy do czarnego szlaku rowerowego i niebieskiego pieszego. My jednak jedziemy dalej prosto, zatrzymując się na chwilę na mostku pomiędzy jeziorami Główka i Płęsno. W tym malowniczym miejscu spotkać można zimorodka i brodźca samotnego, a w przejrzystej wodzie strugi uważny obserwator dostrzeże klenie z charakterystycznymi, czerwonymi płetwami brzusznymi. Struga Siedmiu Jezior to niezwykle ciekawy układ hydrologiczny. Niewielka rzeka zwana Strugą o długości około 14 km, bierze swój początek w jeziorze Ostrowitym, by następnie połączyć 7 jezior rynnowych: Zielone, Jeleń, Bełczak, Główka, Płęsno, Skrzynka i Mielnica, a następnie odprowadzić wody do jeziora Charzykowskiego. Struga zasilana jest wodami podziemnymi, nie posiada naturalnych dopływów. Jej zlewnia, w większości zalesiona, niemal w całości znajduje się w granicach Parku Narodowego. Struga Siedmiu Jezior jest wyjątkowo malowniczym elementem krajobrazu, stanowi też dużą wartość przyrodniczą. Niebieski szlak rowerowy prowadzi nas dalej na południe, mijamy typowe sosnowe drzewostany parku. Po połączeniu z zieloną ścieżką dydaktyczną warto opuścić na chwilę wygodną czarną drogę i skręcić na zachód, nad kolejne jezioro lobeliowe Wielkie Gacno. Znajduje się tu wygodna drewniana kładka, z której doskonale widać rosnące na dnie rozetkowe liście lobeli jeziornej. Mamy tu też dużą szansę na obserwację nurkującej kaczki, gongoła oraz żurawia. Wielkie Gacno jest też miejscem występowania wielu gatunków płazów, w tym traszki zwyczajnej i traszki grzebieniastej. Płazy odnajdują tu szczególnie dobre warunki do rozwoju ze względu na całkowity brak ryb w jeziorze, co zmniejsza presję drapieżników na młodociane i dorosłe osobniki tych gatunków. Ci, którzy spragnieni są rozleglejszych widoków, mogą zboczyć na kolejną, czerwoną ścieżkę dydaktyczną. Prowadzi ona wokół jedynego większego kompleksu łąk w parku, łąk Józefowskich. Razem z czerwoną ścieżką dydaktyczną opuszczamy teren Parku Narodowego. Jadąc dalej szlakiem koniecznie trzeba zatrzymać się na dłużej w Klosnowie, znajduje się tu należąca do nadleśnictwa rytel wyłuszczarnia nasion z 1913 roku. A także zespół domów pracowników leśnych z przełomu XXXW. Wyłuszczarnia udostępniona jest do zwiedzania, a przewodnikami po niej są pracownicy nadleśnictwa. Tuż przy torach kolejowych, naprzeciwko wyłuszczarni, uwagę przykuwa skupisko potężnych sosen. Jest to powierzchniowy pomnik przyrody chroniący fragment drzewostanu w wieku około 200 lat. W tym miejscu swój początek ma, należąca do nadleśnictwa rytel, leśna ścieżka dydaktyczna Klosnowo. Niebieski szlak rowerowy przebiega również przez zachodnią część parku, wzdłuż jeziora Charzykowskiego od Bachorza do Małych Sfornegaci. Odcinek ten pokrywa się z nowo wybudowaną trasą kaszubskiej marszruty i został opisany w rozdziale 11.3. 11.2. Wycieczka czarnym szlakiem rowerowym z Drzewicza do Bachorza około 7 km. Fragment czarnego szlaku rowerowego przebiegający przez obszar Parku Narodowego to wyjątkowo interesująca trasa. Początkowo biegnie nad malowniczymi jeziorami Wielkie i Małe Grzywce, gdzie jeszcze na przełomie XXX wieku istniało kilka osad, po których dziś nie ma już śladu. Następnie łączy się z niebieską ścieżką dydaktyczną, na której znajduje się wiele interesujących przystanków. Miejscowe niedogodności czekające na rowerzystów w postaci trudnych piaszczystych fragmentów i wystających karp korzeniowych, wynagradzają piękne widoki towarzyszące nam na całej trasie. Wycieczkę rozpoczynamy w Drzewiczu, miejscowości opisanej już w rozdziale 11.1. Początkowo jedziemy po wygodnej, utwardzonej żużlem tzw. czarnej drodze, która prowadzi nas na południe, przez suche drzewostany z fragmentami dobrze rozwiniętych borów chrobotkowych. Po pewnym czasie czarny szlak rowerowy odbija w prawo i prowadzi nas niezwykle piękną trasą nad kolejnymi jeziorami, Wielkie Krzywce, Błotko, Małe Grzywce, położonymi w jednej rynnie polodowcowej. Kiedyś jeziora te połączone były systemem rowów mających na celu odwadnianie otaczających je łąk, dziś rowy te już nie funkcjonują. Nazwa Krzywce pochodzi prawdopodobnie od charakterystycznego, nieregularnego kształtu tych śródleśnych zbiorników. Pochodzenia nazwy Błotko nie trzeba raczej tłumaczyć. Wielkie Krzywce to największe z tych jezior, o powierzchni 28,36 hektarów. Niemal wzdłuż całej jego linii brzegowej występuje pas szuwaru m.in. z pałką wąskolistną, kłocią wiechowatą, kilkoma gatunkami tużyc. Roślinność podwodną buduje zbiorowisko wywłócznika skrętoległego, a także niewielka populacja lobeli jeziornej, która wystarcza jednak do zaklasyfikowania tego zbiornika do typu jezior lobeliowych. Z ryb występują tu m.in. lin, ukleja, leszcz, okoń, płoć. Kolejne jezioro, Błotko, należy do tzw. jezior dystroficznych, zwanych też sucharami. To płytkie jezioro jest w zaawansowanej fazie zarastania, powierzchnia lustra wody wynosi zaledwie 0,55 hektarów. Niemal cały zbiornik wodny porastają grzybienie białe, potocznie nazywane liliami wodnymi, których piękne, białe kwiaty dodają temu miejscu niezwykłego uroku. W zbiorniku licznie występują także rośliny mniej efektowne, lecz niezwykle ciekawe, pływacz zwyczajny i pływacz drobny. Są to rośliny mięsożerne, pozyskujące niezbędne do życia związki azotu i fosforu ze strawionych ciał swoich ofiar. Pływacze chwytają drobne organizmy wodne w specjalne pęcherzyki, wykształcone z części liści. Dzięki ich specjalnej konstrukcji i wykorzystaniu siły ssącej, ofiara zostaje uwięziona w pęcherzyku, a następnie strawiona. Latem te niezwykłe rośliny wytwarzają pędy kwiatostanowe, można wówczas dostrzec ich drobne, Żółte kwiaty unoszące się nad taflą wody wśród szerokich liści grzebieni. W błotku stwierdzono występowanie tylko dwóch gatunków ryb, szczupaka i karasia. Jeziora dystroficzne, to małe bezodpływowe zbiorniki wodne, zwykle położone w otoczeniu borów sosnowych i torfowisk. Spływające do jeziora kwasy humusowe nadają wodzie charakterystyczną brunatną barwę oraz kwaśny odczyn. Wiążą one również związki azotu i fosforu, stąd jeziora te charakteryzują się niską żyznością trofią. Cechami jezior dystroficznych są również słaba przezroczystość wody oraz niewielka zawartość tlenu i wapnia. Ze względu na trudne warunki świetlne, wykształca się tu głównie roślinność z liśćmi pływającymi na powierzchni wody, jak na przykład grążel żółty, grzybień biały lub rdest ziemnowodny. Naturalnym kierunkiem przemian jezior dystroficznych jest ich zarastanie przez otaczające płotorfowe, tworzone przede wszystkim przez mchy torfowce oraz różne gatunki tużyc. Następnym zbiornikiem mijanym na naszej trasie jest jezioro Małe Grzywce, należące do jezior lobeliowych. Brzegi jeziora porastają szuwary pałkowe, trzcinowe i tużycowe. Roślinność podwodną tworzy m.in. wywłócznik skrętoległy. W jeziorze występuje także niewielki płat lismy wodnej. W Małych Krzywcach żyje wiele gatunków ryb, m.in. okoń, płoć, węgorz, szczupak, krąb, wzdręga. Kilkaset metrów za Małymi Krzywcami docieramy do tak zwanej Drogi Pilskiej, na której nasz szlak łączy się z niebieską ścieżką dydaktyczną Piła Młyn oraz dwoma szlakami pieszymi i wraz z nimi biegnie aż do Bachorza. Droga Pilska udostępniona jest dla ruchu kołowego, dlatego też należy na niej zachować szczególną ostrożność. Miejscami droga jest też silnie piaszczysta, może być więc uciążliwa dla turysty rowerowego. Pokonując jeden z takich trudnych odcinków, docieramy do drewnianego mostu na Strudze, pomiędzy jeziorami Płęsno i Skrzynka. Uwaga! Most jest bardzo zniszczony, stan na rok 2013. Przebywanie na nim należy ograniczyć do minimum. Most, tak jak cała droga pilska, jest własnością gminną, dlatego też park nie ma wpływu na jego stan techniczny. Zaraz za mostkiem, po lewej stronie, naszym oczom ukazuje się dorodny dom przypułkowy o nazwie Bartuś. Z pewnością jest to najstarsze drzewo w granicach parku, jego wiek szacuje się na ponad 600 lat. Imponujące są też jego wymiary. Obwód pnia wynosi ponad 7 metrów. Dawniej miejsce to tętniło życiem, istniała tu osada zwana Piła Młyn, stąd nazwa przebiegającej tędy niebieskiej ścieżki dydaktycznej oraz lokalna nazwa Drogi Pilskiej. Piła Młyn, nieistniejąca osada pomiędzy jeziorami Płęsno i Skrzynka. W Kzwiliwu. Funkcjonował tu tartak wodny należący do Jarcewa, stąd wywodzi się nazwa miejscowości, tartak czyli piła do drewna. Nazwa osady pojawia się w dokumentach z Kzwiliwieku, a także na mapach topograficznych SCHR teraz 1798 i 1802 roku. W 1868 roku stało tu 6 budynków, w tym 2 domy. Osada liczyła wówczas 25 mieszkańców, 21 ewangelików i 4 katolików. Według niemieckiej metryki miejscowości, w 1905 roku mieszkało tu już tylko 5 osób. Kiedy dokładnie osada przestała istnieć, nie wiadomo. Świadkami historii tego miejsca i jego mieszkańców są jedynie stare, pomnikowe drzewa, dąb Bartusia oraz towarzyszący mu świerk i olsza. Tuż przy szlaku, po lewej stronie drogi, znajduje się jezioro dystroficzne Kacze Oko, do którego prowadzi drewniana kładka. Można z niej podziwiać nie tylko samo jezioro, ale również otaczającą je roślinność torfowiskową, między innymi bagno zwyczajne, wełniankę pochwowatą, bobrek trójlistkowy, żurawinę błotną. Przy odrobinie cierpliwości i dobrym wzroku, pośród mchów i torfowców można także wypatrzeć czerwonawe liście chronionej mięsożernej rosiczki okrągłolistnej. Jadąc dalej drogą pilską w kierunku Bachorza, po prawej stronie dostrzegamy zawieszoną na drzewie kłodę bartną. Wykonana na wzór dawnych barci, ma na celu przypominać mieszkańcom oraz turystom bogatą historię bartnictwa w tym regionie. Bartnictwo w Borach Tucholskich, bartnictwo, czyli pszczelarstwo leśne, było kiedyś niezwykle popularne w tej zalesionej krainie. Wszyscy bartnicy pracujący na określonym terenie zrzeszali się w bractwa bartne, kierujące się surowym prawem, posiadające własne sądy i kierowane przez starostę. Na obszarze obecnego parku funkcjonowało bractwo zwane sfornigackim albo sforzyńskim. Barć był to rodzaj wydrążonej przez człowieka na wysokości kilkunastu metrów w specjalnej dziupli, którą zasiedlano pszczołami. Zwykle dwa razy do roku bartnik wybierał miód, z którego musiał składać daninę między innymi właścicielowi lasu i staroście bartnemu. Bartnictwo było zawodem dziedziczonym z ojca na syna. Każdy bartnik posiadał własny znak bartny, którym znakował użytkowane przez siebie drzewa. W XVI wieku rozpoczął się schyłek bartnictwa, również w Borach Tucholskich, spowodowany między innymi coraz większą popularnością przydomowych pasiek, wyrębem lasu, zmniejszeniem się popytu na miód i wosk. Mimo to, w 1772 roku liczbę barci w Borach Tucholskich szacowano jeszcze na 20,000 sztuk. Początkiem prawdziwego końca tego zawodu było, wydane w 1805 roku przez władze pruskie zarządzenie, całkowicie zabraniające uprawiania bartnictwa. Po przejechaniu około kilometra, uwagę naszą przykuwa wiszące na drzewach skupisko budek dla ptaków i nietoperzy. Są one przykładem prowadzonej w parku czynnej ochrony tych zwierząt. Przed powstaniem Parku Narodowego, w drzewostanach znajdujących się w jego obecnych granicach, prowadzono tradycyjną gospodarkę leśną. Dlatego też na znacznej powierzchni parku dominują dziś młode, jednowiekowe sośniny, często zupełnie pozbawione dziupli. Wywieszanie sztucznych schronień w postaci budek jest zabiegiem mającym na celu ochronę gatunków żyjących w dziuplach tzw. dziuplaków. Są to wszystkie występujące w parku nietoperze, między innymi borowce wielkie, karliki większe, gacki brunatne. Spośród ptaków do dziuplaków należą między innymi kowalik, pleszka, sikora modra, szpak. Dowodem na potrzebę podejmowania tego rodzaju działań jest fakt, że budki są przez ptaki i nietoperze każdego roku chętnie zasiedlane. Kontynuując naszą trasę, tuż przy drodze, po prawej stronie mijamy drewniany krzyż. Jest to kopiak z X-wiecznego krzyża zwanego napoleońskim, który według przekazu ustnego w 1812 roku postawili żołnierze wojsk napoleońskich podczas odpoczynku w miejscowości Bachorze. Oryginalny krzyż obecnie poddawany jest renowacji. Stojąca przy trasie kopia wykonana została w 1982 roku na polecenie Egona Raszkę, emerytowanego leśniczego z Bachorza. Podążając dalej na południe, docieramy ostatecznie do końca naszej trasy, do Bachorza. Bachorze, nazwa miejscowości pochodzi od słowa Bachorze, moczary. W XVI wieku była to osada szlachecka należąca do majątku w Jarcewie, w XXW. Istniał tu folwark. Część budynków mieszkalnych pracowników folwarcznych zachowała się do dnia dzisiejszego, tworząc wraz z tradycyjną zagrodą po zachodniej stronie drogi, niezwykły klimat tego miejsca. Niestety, nieznana jest dokładna data budowy budynku osady służbowej w Bachorzu, wiadomo natomiast, że powstała na miejscu nieistniejącego już folwarku. Z analizy starych map wynika, że przy leśniczówce istniała kiedyś elektrownia wiatrowa. Leśnictwo Bachorze powstało pod koniec XXW. Początkowo należało do nadleśnictwa Chociński Młyn, a następnie weszło w skład nadleśnictwa Klosnowo, które to w 1973 roku stało się częścią istniejącego do dziś nadleśnictwa Rytel. 11.3 Wycieczka trasą kaszubskiej marszeruty z Bachorza do Chocińskiego Młyna około 8 km. Trasa w większości przebiega poza obszarem Parku Narodowego, jednak w sposób symboliczny łączy wszystkie jego części. Wycieczkę rozpoczynamy w Charzykowach, gdzie znajduje się siedziba parku, następnie po kilku kilometrach wjeżdżamy na obszar samego parku, by po kolejnych kilku kilometrach zakończyć trasę w miejscowości Chociński Młyn, gdzie znajduje się enklawa parku, w przyszłości, Centrum Edukacji Przyrodniczej PNBT. Charzykowy, w XXW. Była to spora osada zagrodników małorolnej ludności chłopskiej, z młynem wodnym, karczmą i foluszem budynkiem, w którym poddawano obróbce sukna. Istniała tu również papiernia, produkująca papier czerpany, na którym stosowano znaki wodne m.in. lokalnych rypokonia, płotki, lina, leszcze, a także herbu chojnic głowy tura. Wielu spośród mieszkańców wsi trudniło się rybactwem. W latach 30. wieku miejscowość zdobywała znaczenie jako ośrodek sportów wodnych. Dziś Charzykowy ściągają co roku rzesze turystów, w szczególności amatorów żeglarstwa i kajakarstwa, pełnią też funkcje rekreacyjne dla mieszkańców pobliskich Chojnic. Niedaleko, na południowo-zachodnim brzegu jeziora Charzykowskiego, znajduje się średniowieczne grodzisko nazywane dziś Górą Zamkową, do którego prowadzi ścieżka dydaktyczna Nadleśnictwa Rytel. W Charzykowach, przy siedzibie Parku Narodowego Borytucholskie, warto odwiedzić ścieżkę botaniczną. Można tu podziwiać wiele gatunków roślin, obejrzeć specjalne domy dla pszczół lub spróbować swoich sił w rozpoznawaniu tropów zwierząt. Funkcjonuje tu również prowadzona przez park wypożyczalnia rowerów. Osoby spragnione wodnych i słonecznych kąpieli mogą odwiedzić pobliską plażę oraz pomost. Jezioro Charzykowskie, dawna nazwa jeziora, Łukomie, prawdopodobnie pochodzi od nazwy osobowej Łukom, czyli Łukasz. Jest to drugie co do wielkości, po jeziorze w Dzydze, jezioro w Borach Tucholskich. Jego powierzchnia wynosi 1,363,8 hektarów, a maksymalna głębokość 30,5 m. To wydłużone jezioro polodowcowe rozciąga się pomiędzy miejscowościami Charzykowe i Małe Sfornegacie na długości ponad 9 km. Przez jezioro przepływa rzeka Brda, a jego dopływami są Czerwona Struga, Struga Jarcewska i Struga Siedmiu Jezior. Linia brzegowa jest dość urozmaicona. Na jeziorze znajdują się dwie naturalne wyspy. Zbiornik wodny leży w otulinie Parku Narodowego Borytucholskie. Fragment jego wschodniego brzegu jest granicą parku. Większość brzegów jeziora porośnięta jest lasem. Na znacznej długości wykształcił się szuwar trzcinowy. Stwarza to doskonałe warunki życia dla ptaków wodnych, które licznie zasiedlają spokojniejsze zatoczki. W należących do II klasy czystości wodach jeziora występuje wiele gatunków ryb, m.in. szczupak, płoć, leszcz oraz okoń. Około 2 km od Charzyków znajduje się tak zwany Wyspa Miłości. Jej nazwa wywodzi się podobno od cieszącej się ogromnym powodzeniem wśród zakochanych kawiarni, która istniała tam w okresie międzywojennym. Lokal został zniszczony w czasie II wojny światowej, dziś króluje więc na wyspie przyroda. Tymczasem nasza trasa prowadzić będzie wzdłuż drogi asfaltowej Charzykowy, Małe Sfornegacie, wygodną i malowniczą ścieżką kaszubskiej marszruty. Po wyjeździe z terenu zabudowanego mijamy mostek na niewielkiej rzeczce Jarcewska Struga. Zaraz za nim osada Stary Młyn, dawniej Funker Mchle, zespół zagrodowy dawnego młyna z końca XIW. W osadzie mieszkały trzy rodziny, funkcjonował tartak wodny i młyn zbożowy. Kolejny odcinek trasy prowadzi nas około 2 km prosto przez piękne drzewostany aż do miejscowości Funka. Funka, nazwa miejscowości pochodzi prawdopodobnie od nazwy osobowej Fung, założyciela i właściciela pobliskiego młyna. Po zachodniej stronie mijamy słabo widoczną z drogi leśniczówkę z początku XIV. Obecnie Funka najbardziej znana jest z działalności mieszczącego się tutaj harcerskiego Centrum Edukacji Ekologicznej. Po wyjeździe z Funki nasza trasa skręca ostro w lewo i dalej biegnie bezpośrednio nad jeziorem Charzykowskim, dzięki czemu możemy podziwiać piękne panoramy. Po drodze warto odpocząć pod drewnianą wiatą, nie tylko ze względu na jej niezwykle malownicze usytuowanie, ale także historię miejsca, na którym stoi. Jeszcze w latach 70. funkcjonowała tu binduga, czyli nadwodna składnica drewna, miejsce związane z nieistniejącym już dziś zawodem, flisactwem. Flisactwo w Borach Tucholskich, dawniej do transportu drewna stosowano najprostszą wówczas i najtańszą metodę spławiania go drogami wodnymi, jeziorami i rzekami. Pnie ściętych drzew wiązano w tratwy, ciągnięte przez łodzie, którymi kierowali flisacy. Flisem nazywano rzeczny spław transport towarów, głównie drewna. Najważniejszą trasą wykorzystywaną do transportu drewna w regionie był szlak rzeki Brdy, z Sopolna kolejno przez jeziora Charzykowskie, Karsińskie, Witoczno, Łąckie, Dyczk, Kosobudno i dalej do Mylofu, gdzie drewno wyciągano z wody i transportowano dalej koleją do Rytla, Bydgoszczy i Gdańska. Miejsce, w którym składowano i przygotowywano drewno do spławu, a następnie zrzucano je do wody, nazywano Bindugą, lokalnie również Alpagą. Najbliższe parku Bindugi funkcjonowały w Drzewiczu, na południe od Bachorza oraz przy ujściu Mielnicy do jeziora Charzykowskiego. Flisactwa zaniechano tu w latach 80. wraz z rozwojem transportu kolejowego i samochodowego. Jadąc dalej naszą trasą na północ, dojeżdżamy do Bachorza, opis w rozdziale 11.2. To tu większość turystów rozpoczyna wyprawy po parku. My natomiast jedziemy dalej. Pomiędzy szpalorami brzusz po obu stronach drogi docieramy do ujścia Strugi Siedmiu Jezior, opis w rozdziale 11.1. Po naszej prawej stronie widać wydłużone, płytkie, silnie zarośnięte jezioro Mielnica, odbierające osady niesione przez strugę na całej jej długości. Kilkaset metrów za mostkiem, na wysokim brzegu jeziora Charzykowskiego, zlokalizowany jest punkt widokowy. Koniecznie trzeba zatrzymać się tu choć na kilka minut, rozpościerający się widok jest rzeczywiście imponujący. Domy widoczne po prawej stronie to miejscowość Małe Sforne Gacie, położona na północnym krańcu jeziora. Na wprost, na drugim brzegu znajduje się ujście największej wpadającej do jeziora rzeki, Brdy. Miłośnicy ptaków powinni dokładniej przypatrzeć się tafli wody, w szczególności trzcinom widocznym po lewej stronie. Jest to miejsce wyjątkowo lubiane przez różne gatunki ptaków wodnych. Można dostrzec tam perkoza dwuczubego, łyskę, nurogęś, gongoła i oczywiście łabędzie niejmę. Jest też szansa na obserwację ptaków drapieżnych, kołującego nad wodą bielika lub też błotniaka stawowego. Brzeg jeziora Charzykowskiego to również miejsce występowania związanych ze środowiskiem wodnym ssaków, bobra i wydry. Są to jednak zwierzęta skryte i trudne do obserwacji, dużo łatwiej odnaleźć ślady ich obecności w postaci odchodów, tropów, resztek pokarmu. Historia ochrony bobra w Parku Narodowym Bory-Tucholskie. Bóbr jest dziś w Polsce gatunkiem dość częstym, miejscami wręcz pospolitym. Na terenach rolniczych przysparza nie lada kłopotów swoją hydrotechniczną działalnością. Nie zawsze jednak tak było. Jeszcze w latach 60. i 70. bóbr był gatunkiem nielicznym i zagrożonym. Dlatego też w 1976 roku Zakład Doświadczalny Polskiej Akademii Nauk w Popielnie rozpoczął realizację programu Aktywna Ochrona Bobra Europejskiego w Polsce. Program zakładał ochronę istniejących miejsc występowania bobrów, a także wsiedlanie ich na nowe, odpowiednie dla nich stanowiska. Wiosną 1976 roku, trzy pierwsze rodziny bobrze zostały wypuszczone na terenie obecnego Parku Narodowego, w rejonie Strugi Siedmiu Jezior. Obszar ten został wybrany nieprzypadkowo. Od początku lat 60. funkcjonował jako ostoja głuszca i bielka i zabezpieczony był przed masową turystyką. Reintrodukowane bobry otoczone zostały opieką przez koło łowieckie imienia dr Łukowicza w Klosnowie. W piśmie do Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody z marca 1979 roku, jeden z opiekunów bobrów, leśniczy z Bachorza, Egon Raszka pisze, bobr na jeziorze Ostrowietem, Bełczaku i Wielkich Krzywcach przezimowały dobrze. Od kilku dni ruszają się, wychodzą ze swoich żeremi i wyrytymi kanałami. Docierają do brzegu, ścinając już osiki i brzozy, spałując je. Z pisma tego dowiadujemy się również, że bobry dokarmiano marchwią, z czego chętnie korzystały, gdyż jak czytamy, wysypaną w pobliżu żeremi marchew ilości 150 kg przetransportowały bobry prawie w całości do swoich żeremi. Projekt ochrony bobra okazał się nadspodziewanie skuteczny. Nie tylko w Borach Tucholskich, ale i w całej Polsce gryzonie te mają się doskonale i zasiedlają coraz to nowe siedliska. Zanim wyruszymy w dalszą drogę, zatrzymajmy się jeszcze na chwilę u podnóża Skarpy. Gdy spojrzymy przed siebie, na szosę, zauważymy, że przecina ona dość rozległy podmokły obszar. Jest to miejsce występowania kilku gatunków płazów, między innymi żaby trawnej, moczarowej, wodnej, śmieszki, ropuchy szarej oraz traszyk. Jak wiemy, płazy są organizmami dwóch środowisk, godę odbywają w wodzie, część życia, w tym większość z nich, zimę, spędzają na lądzie. Taki tryb życia wymaga corocznych, odbywających się wczesną wiosną wędrówek do miejsc rozrodu. Niestety, wybudowana w latach 70. szosa przecięła ich odwieczną trasę migracji i w okresie wiosennym płazy masowo ginęły pod kołami samochodów. Aby temu zapobiec, w 2012 roku, przy okazji budowy ścieżki kaszubskiej Maprzrut wybudowano również przejście dla płazów. Są to dwa tunele przechodzące pod drogą oraz system płotków naprowadzających. Korytarze ekologiczne. W ochronie każdego gatunku bardzo ważne jest zapewnienie możliwości swobodnej migracji osobników pomiędzy poszczególnymi populacjami. Fragmentacja i izolacja siedlisk w wyniku działalności człowieka, szczególnie budowy dróg oraz niekontrolowanej zabudowy mieszkaniowej, jest dziś jednym z podstawowych zagrożeń dla większości gatunków zwierząt, w szczególności dużych ssaków. Aby zminimalizować ten negatywny wpływ, konieczne jest zachowanie tzw. korytarzy ekologicznych, czyli wytypowanych przez naukowców najważniejszych tras migracji zwierząt. Aby zwierzęta mogły korzystać z korytarzy, konieczne jest zachowanie w ich granicach naturalnej roślinności, ograniczenie zabudowy, a w przypadku przecięcia przez drogi, budowa odpowiedniej liczby przejść dla zwierząt. Park Narodowy Bory Tucholskie należy do jednego z najważniejszych leśnych korytarzy ekologicznych w Polsce, tak zwany korytarza północnego, który rozciąga się od Puszczy Augustowskiej i Białowieskiej na wschodzie po Bory Zielonogórskie i Dolnośląskie na zachodzie. Po kolejnym kilometrze jazdy opuszczamy Park Narodowy i wjeżdżamy do miejscowości Małe Sfornegacie. Z niewielkiej plaży rozciąga się przepiękny widok na Jezioro Charzykowskie. Małe Sfornegacie, miejscowość letniskowa niezwykle malowniczo usytuowana pomiędzy dwoma dużymi jeziorami, Charzykowskim i Karsińskim. W średniowieczu wieś nazywano zwierzyńcem, otaczające ją lasy były terenem polowań książęcych. Obecna nietypowa nazwa miejscowości nie ma nic wspólnego z częścią garderoby. Pochodzi prawdopodobnie od słów gacić, faszynować, umacniać brzegi oraz sfory, warkocze z korzeni sosen. Nawiązuje więc do stosowanej tu powszechnie metody umacniania grząskich fragmentów brzegów jezior i rzek. Przedrostek mały dodany został dla odróżnienia od oddalonych o kilka kilometrów w Sfornegaci. Przed nami jeszcze około 3 kilometry trasy, w większości biegnącej przez jednolite drzewostany sosnowe. Po lewej stronie, niewidoczne z drogi, mijać będziemy dwa jeziora, Małe Głuche i Duże Głuche, w pobliżu których istniała kiedyś huta szkła. Ostatecznie osiągamy cel naszej wyprawy, miejscowość Chociński Młyn. Przed skrzyżowaniem, po prawej stronie warto zwrócić uwagę na zabytkowy drewniany budynek kryty strzechą, dawny dom młynarza, pierwotnie pełniący funkcję karczmy. Chociński Młyn, w XVI wieku istniał tu młyn i tartak. W 1894 roku utworzono nadleśnictwo Chociński Młyn o powierzchni 6333 hektary, którego siedzibę, dwór o cechach klasycystycznych wraz z budynkami gospodarczymi, wybudowano u zbiegu dróg, nad rzeką Chociną. Dziś teren ten jest enklawą PNBT. Do dnia dzisiejszego wieś zachowała dawny układ przestrzenny, nie została też oszpecona nowym budownictwem. Jedyne nowo powstałe budynki nie kłócą się z istniejącą zabudową. Zostały zaprojektowane przez Jana Sabiniarza, regionalnego architekta nawiązującego w swej pracy do lokalnych tradycji budownictwa. Zachowany do dziś budynek starej karczmy, niszcząca konstrukcja drewnianego młyna, tradycyjne zabudowania dawnej osady leśnej i nadleśnictwa, piękne plenery, wszystko to sprawia, że Chociński Młyn ma w sobie niezwykły urok i duży potencjał, by stać się atrakcją turystyczną regionu. Istnieje koncepcja utworzenia tu wsi kulturowej w enklawie parku, Centrum Edukacji Przyrodniczej PNBT. Po odpoczynku w Chocińskim Młynie możemy wrócić tą samą trasą do Charzyków, wyruszyć dalej niebieskim szlakiem rowerowym w kierunku Sfornegaci i Drzewicza, lub też kontynuować wycieczkę trasą kaszubskiej marszruty okrążając Jezioro Charzykowskie. 12. Informacje praktyczne. Wypożyczalnie rowerów / naprawa w okolicach parku. Wypożyczalnia Parku Narodowego Bory Tucholskie, Charzykowy, ulica Długa 33, Od poniedziałku do piątku w godzina 8.00 do 20.00 tylko w dni robocze, telefon 523 988 397, www.pnb.com.pl. Wypożyczalnia rowerów Harzykowy, Weekend Wypożyczalnia znajduje się na placu przy dyskotece Holiday, ulica Długa 38. Od poniedziałku do piątku kontakt telefoniczny 788 471 229, http://rowerharzykowy.pl/. Wypożyczalnia Zacisze, Harzykowy, ulica Jeziorna 40, http://wypożyczalniazacisze.com/, telefon 516 525 911, od maja do końca września w godzina 9.00 do 20.00, wypożyczalnia rowerów Kajaki, rowery.pl, Sforne Gacie, www.kajakirowery.pl, kontakt @kajakirowery.pl. Rowery Chojnice, Tomasz Kierski, naprawa, sprzedaż, serwis, wypożyczalnia, Chojnice, ulica Stafowa 6, telefon 0608 051 750, 0523 977 820.